Godzina 17.06, słuchają Państwo popołudnia wnet, w Radiu Wnet. Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2 FM, a na całym świecie pod adresem wnet.fm. Drodzy Państwo, dzisiaj jest 7 sierpnia, środa. No i my przypominamy w popołudniu wnet kalendarium powstania warszawskiego. 7 sierpnia trwają masowe morderstwa ludności cywilnej przez oddziały Heinricha Reinfarta w rejonie ulicy Chłodnej, placu Mirowskiego, tak zwana Rzeź Woli. Rzeź Woli trwała przez 3 dni. Po wojnie ten człowiek, ten oprawca, został zachodnioniemieckim politykiem. W latach 1951-67 został uhonorowany, został burmistrzem miasta Westerland, a w okresie 58-67 był posłem do landu Szlezwika-Holsztynu. Niestety do tej pory nie udało się ani pośmiertnie, ani w ogóle nigdy w życiu, by sprawiedliwość go dosięgnęła i nie poniósł żadnej odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. 7 sierpnia także powstanie warszawskie to walki oddziału majora Zagończyka. Zgrupowanie Radosław walczy o utrzymanie cmentarza kalwińskiego. Tego dnia Karol Iżykowski w notatkach z tych wydarzeń napisał: już kilka dni temu słychać było jako coś humorystycznego, że Stalin pogniewał się na Polaków za to, że ośmielili się pierwsi wyswobadzać samych siebie i atakować Warszawę. Słyszano jednak jakąś rzekomą kanonadę armat bolszewickich na froncie, zwiastujących przesuwanie się wojsk bolszewickich ku Warszawie. Wnet to ustało. Posłuchajmy teraz słów Ziutka Szczepańskiego, Józef Szczepański, który tak samo napisał słowa do utworu, który przed chwilą wysłuchaliśmy w wykonaniu zespołu The Press, Czerwona Zaraza, ale chyba jeden z najbardziej znanych twórców z powstania warszawskiego. Nie przeżył, ale udało mu się jeszcze napisać takie piękne słowa do mamy. Dziś idę walczyć to utwór napisany, skomponowany przez teatr Od Czapy, a słowa Ziutka Józka Szczepańskiego. A my wspominamy 7 sierpnia, kalendarium powstania warszawskiego. Po doniesieniach żołnierzy Armii Krajowej o rzezi na Woli Winston Churchill wywiera skuteczną presję między innymi na generała Slesora, aby ten natychmiast zgodził się na loty do Warszawy. Ten zezwala na takie loty, jednak w ograniczonym zakresie i tylko polskim załogom. Jakie skutki były tych nalotów, wszyscy dokładnie wiemy, ta pomoc była niewystarczająca. A utwór, który też bardzo mocno kojarzy się na pewno Państwu z powstaniem warszawskim, to utwór skomponowany, stworzony przez Krystynę Krachelską, pseudonim Danuta, Hej chłopcy, bagnet na broń. To właśnie jedna z najpopularniejszych piosenek żołnierskich Polski walczącej. Krystyna Krachelska, pseudonim Danuta, napisała ją, uwaga, w 1943 roku. Wbrew powszechnej opinii nie powstała ona w czasie powstania warszawskiego. Powstała ona dla żołnierzy pułku Baszta. Utwór zdobył niezwykłą popularność, a przede wszystkim tę popularność przynieśli członkowie Szarych Szeregów, a także członkowie batalionu Zośka. 20 listopada 1943 roku piosenkę opublikował podziemny dwutygodnik harcerski Bądź Gotów, co spowodowało właśnie to, że rozbrzmiewała ona w szeregach Armii Krajowej, ale także batalionów chłopskich na Kielecczyźnie, na Lubelszczyźnie, w Krakowie, pod Grodnem. Rozniosła się po całej Polsce i trafiła także do powstania warszawskiego. Hej chłopcy, bagnet na broń. Popołudnie Wnet, drodzy Państwo, trwa. Radio Wnet 87.8 FM Warszawa, 95.2 FM Kraków. A przy naszym telefonie dziennikarz Wirtualnej Polski, a także Do Rzeczy, pan Marcin Makowski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i informacja, która przypłynęła do nas zza oceanu, 88 ze 100 senatorów Stanów Zjednoczonych podpisało petycję do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, wzywając go do akcji w sprawie mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Jak pan przyjął tę informację? Bo pan przecież o tym liście, zdaje się, pisał już kilka miesięcy temu.
No, pisałem wtedy jeszcze o innej formie tego listu, bo kiedy ja dowiedziałem się od moich źródeł z Departamentu Stanu, z amerykańskiej i polskiej dyplomacji o tym, że senatorowie pracują nad takim listem, to on jeszcze miał 59 podpisów. Miał być taką kopią niemalże listu z marca 2018 roku do premiera Morawieckiego. On miał być również jednym z adresatów, albo też osób wspomnianych w tym liście, ale przede wszystkim chodziło tutaj o Mike'a Pompeo, o szefa Departamentu Stanu i to, jak opisywałem, miała być taka gra też pomiędzy Departamentem Stanu a amerykańskim kongresem, który to kongres zarzucał administracji Donalda Trumpa, że się opieszale zachowuje w kwestii restytucji mienia poszodowskiego, no i lobbyści żydowscy po prostu też częściowo wymagali od senatorów i kongresmenów, żeby taki głos i taki nacisk wywarli. Ono miał być opublikowany, ten pierwszy list, przed wizytą Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, ale opublikowany nie został, ponieważ no właśnie przeciekł do mediów. Ja wtedy też podawałem, że senator Tommy Baldwin z Wisconsin i Marco Rubio z Florydy to są ci główni sygnatariusze i inspiratorzy tego listu. I co się stało? No, stało się to, że faktycznie ten list nie został opublikowany. Polskie media zaczęły wypytywać biura tych senatorów o to, czy pracują nad tym listem. Oni zaczęli się wypierać, mówiąc, że nie, żadnego listu nie wysłaliśmy, nic się z tym nie dzieje. I według moich informacji administracja Donalda Trumpa zrobiła wszystko, żeby ten list zastopować, ponieważ on by był bardzo negatywny w kontekście wizyty Andrzeja Dudy, która jednak dla Amerykanów miała wymiar merkantylny. Chodziło o odpisywanie umów F-35, gaz i również budowę elektrowni jądrowych w Polsce. O tym też jako pierwszy pisał na wirtualnej Polsce. No i list zastopowano. Ale to, co mogę powiedzieć tak na konkluzję tej pierwszej części mojej wypowiedzi, to, że mam żal do polskich polityków dyplomacji, polskich mediów, że tak łatwo uwierzyły, że tematu nie ma i problem nie istnieje. A ja już 30 maja przestrzegałem, że on wróci, że nie zapytano tych senatorów, czy pracują nad takim listem, tylko czy go wysłali i że niedługo możemy się spodziewać, że ten temat jeszcze raz będzie nośny. No po prostu ten czas wykorzystano do zebrania większej liczby podpisów, a ludzie z mediów, czołówek politycznych, pierwszych stron gazet mówili, że opublikowałem fake newsa, że taka się rosyjska inspiracja i w ogóle no po co zawracać sobie tę głowę, temat 447 jest załatwiony. No to mamy teraz list 88 senatorów, a nie 59 przed wizytą Donalda Trumpa w Polsce.
No właśnie, powiedział pan o tym, że list został zastopowany przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego teraz został opublikowany? Czy nie udało się go zastopować przed wizytą? A może to jest po prostu scenariusz przygotowywany? Może miał być teraz wysłany, żeby zrobić dobry grunt pod rozmowy w sprawie restytucji?
No, moim zdaniem i według moich informacji miał być wysłany już wcześniej. No nie stało się tak ze względów, o których powiedziałem.
No to czemu akurat teraz? Czemu nie jest zablokowany przed wizytą Trumpa w Polsce?
Bo musiał być wysłany tak czy inaczej. Po prostu nie dało się tego w ogóle odkręcić, bo jeżeli bardzo wpływowe lobby żydowskie w Nowym Jorku, ale nie tylko, generalnie na dwóch wybrzeżach, bo tam one są silne, nie mówię tak jakoś pejoratywnie, no po prostu szkoda, że Polacy nie mają takiego lobbingu w Stanach Zjednoczonych, wywierało naciski na tych senatorów. Zresztą każdy miał tam trochę inne intencje, inne inspiracje, nie każdy dokładnie wiedział, co podpisuje. Dla niektórych, według moich informatorów, to było coś w stylu, no ja słyszałam na przykład, tam jedna z senator miała powiedzieć, że w Rumunii były jakieś takie problemy z restytucją mienia poszodowskiego, że się Żydzi nie mogą doprosić swoich kamienic, a ja mam tam jakieś korzenie rumuńskie, więc podpiszę, ktoś tam po prostu da świętego spokoju, ktoś, no bo widzi, no, dlaczego by tutaj sprawiedliwie nie potraktować ofiar największej zbrodni w historii ludzkości. No nie każdy senator się wgryzał w istotę tego listu, nie każdy doskonale wiedział, co podpisuje. Dla wielu to była po prostu taka symboliczna, jakich listów, jakich wiele oni podpisują. A dlaczego ukazał się teraz? No bo takich rzeczy nie można zatrzymywać zbyt długo. Przypominam, że w międzyczasie, o tym też pisałem jako pierwszy na wirtualnej Polsce, ukazał się list kilku kongresmenów, też w bardzo podobnym tonie, też na temat restytucji. Po prostu ten temat przed raportem, który Departament Stanu zgodnie z JustTak 447 musi na jesień opublikować, no wraca, bo te organizacje takie jak WJRO, World Jewish Restitution Organization, no, mają ogromne wpływy, ogromne pieniądze, no i chcą coś tam trochę dla siebie ugrać. Być może jakiś fundusz, żeby w Polsce był stworzony na rzecz takich organizacji i tak dalej i tym podobne. A teraz się ukazał, no bo jest świetny moment polityczny, zaraz jest wizyta Donalda Trumpa, nie mógł się ukazać przed wizytą Andrzeja Dudy, no więc nie było sensu czekać dłużej. To jest idealny moment, żeby skoro raz się nie udało, to nawet jeszcze z większym teraz naciskiem do sprawy wrócić. A czy dałoby się zablokować raz jeszcze? Tego już się nigdy nie dowiemy, ponieważ jeżeli w taki sposób zachowali się polscy politycy, dyplomaci i media, że zamiast dociekać i kopać, czy ta sprawa jest prawdziwa, czy coś jest na rzeczy. Wolały wyśmiać, zbagatelizować, tego samego dnia oskarżać o fake newsy, wyssania tematu z palca i dały wiarę zapewnieniom jakichś sekretarek tych senatorów, bo oni nawet chyba nie rozmawiali bezpośrednio z nimi. No to co ja mogę powiedzieć? Ja sam nie będę, nie wiem, odwalał pracy. Przepraszam, powiem tak kolokwialnie, bo to też mnie trochę emocjonalnie kosztowało tam te kilka tygodni czytania różnych dziwnych rzeczy na swój temat, o jakieś agenturalne powiązania. Od tego jest dyplomacja, służby i od tego są dziennikarze też na miejscu, żeby takie rzeczy badać. Jeżeli oni przez 3 miesiące nic nie zrobili w tym temacie, żeby uniknąć kolejnego listu jeszcze bardziej szkodliwego, no to trudno, no to może się warto zastanowić, jak my chcemy geopolitykę uprawiać, skoro o takie rzeczy się potykamy.
No ale trzeba przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość ma teraz problem, bo przecież słyszeliśmy od wielu miesięcy zapewnienia od głównych włodarzy naszego kraju, zaczynając od prezydenta, kończąc na premierze, że no sprawy nie ma, sprawa będzie zamknięta, a jednak Prawo i Sprawiedliwość ma chyba po prostu duży problem teraz.
Sprawa jest. Ja nie chcę też panikować w takim duchu Konfederacji, że zaraz Polska upadnie i Żydom sprzedamy wszystko. To w ogóle nie o to chodzi. To też nie jest takie tego typu zagrożenie, bo dużo artykułów do rzeczy pisałem na temat podstaw prawnych, historycznych, 447 deklaracji terezińskiej, tego co można zgodnie z polskim prawem zrobić, czego nie można. Jasne jest i Prawo Sprawiedliwość ma rację, że temat jest zamknięty z naszej perspektywy prawa polskiego. Trzeba przypominać, że każdy indywidualny obywatel, czy Żyd, czy Polak, czy Niemiec, jeżeli stracił jakieś nieruchomości w Polsce, to może się indywidualnie ubiegać o ich odzyskanie. Grupowo jest ta rzecz nierozwiązana, bo ustawa reprywatyzacyjna duża nie może wejść, bo też się nie podoba niektórym organizacjom żydowskim, żeby taki jednorazowo temat uciąć, więc wolą indywidualnie kawałek tego tortu odkrajać. I temat nie ucichnie. No ja rozmawiałem niedawno temu z ambasador Georgette Mosbacher, też dla Tygodnika do Rzeczy, zapytałem ją o tę kwestię, no i ona na koniec wywiadu powiedziała mi, ewidentnie taka przybita, że ją to przerasta, że ona nie jest w stanie zrobić nic więcej ponad jakieś gaszenie tego pożaru i nie jest on na rękę tak naprawdę nikomu, bo Amerykanie też chcą robić biznes z Polakami, też chcą tutaj sprzedawać swój gaz, budować elektrownie i sprzedawać myśliwce, ale muszą coś też zrobić, żeby ta społeczność żydowska i izraelska i amerykańska była zadowolona, no więc nikomu to jest nie na rękę, ale to nie zmieni faktu, że ona powiedziała na koniec tego wywiadu, że coś musi być zrobione, bo ewidentnie obecne działania nie wystarczają. No i ja osobiście nie wiem, co oznacza coś musi być zrobione. Czy jakiś fundusz mamy stworzyć? Przecież to nie może się stać. Co, muzeum wybudujemy? To nikogo nie zadowoli. No więc to jest właśnie dramat w tej sytuacji, że no, oczywiście nie wyciągając go z proporcji, tam nikt tam miliardów żadnych nie zabierze, no ale pytanie, co będzie tym czymś? No i co będzie politycznie do zakceptowania? No, to jest moim zdaniem taka tykająca bomba i ona cały czas będzie wracać, prędzej czy później, z być może jeszcze gorszymi skutkami.
No i jeszcze wróćmy do tej liczby tych senatorów. Powiedział pan, że z tych 59 zrobiło się 88, tych 29 zostało jakoś przekonanych. No i to są przede wszystkim, podejrzewam, Republikanie. Tutaj nie ma zgrzytu na linii Biały Dom i właśnie senatorowie?
No, były te zgrzyty. Właśnie dlatego pierwotnie się powstrzymano, bo Amerykanie w przeciwieństwie do polskiej klasy politycznej mają poczucie nadal jednak interesu publicznego, racji stanu. Jeżeli widzą, że nawet prezydent, którego nie lubią, podpisuje miliardowe kontrakty z państwem, do którego tam mają jakieś zastrzeżenia, to potrafią się chwilę wstrzymać, bo nie jest na rękę Ameryce tracić takie kontrakty. Ale suma summarum, na koniec dnia przekonuje ich to, że No wie pani co, no, Amerykanie to nie jest nic nowego, każdy o tym mniej więcej wie, nikt od nich tego nie wymaga. No nie mają wielkiej świadomości na temat historii II wojny światowej, kontekstu Europy Środkowo-Wschodniej, skomplikowanych szalenie relacji restytucyjnych, tych niuansów, że można indywidualnie, ale grupowo nie. No jak ktoś dostaje taki list z perspektywy Kapitolu, no że tutaj my domagamy się jakiegoś cywilizowanego rozwiązania problemu, chodzi o godność ofiar, sprawiedliwość dziejową, jest jeszcze Holokaust. No kto by się chciał tam wystawiać na strzał o jakiś antysemityzm ukryty? No, po prostu na tej linii jako Polska, nie mając też odpowiednio takiego silnego zaplecza lobbyingowego, jesteśmy skazani na porażkę. No, kto się będzie wstawiał, potrzebując tak naprawdę skomplikowanej i wyrafinowanej argumentacji za naszymi interesami, skoro można podpisać list, który będzie nazwany Sprawiedliwość dla ofiar, no właśnie, zagłady podczas II wojny światowej. Bo przecież ten Just Act, to też jest taki skrót od Justice for Uncompensated Survivors Today Act, czy coś takiego, że po prostu jest to sprawiedliwość dla tych, którym ona nie została zadośćuczyniona i to musi być zrobione dzisiaj. No, tak w dużym skrócie. No, to są takie hasła, z którymi trudno walczyć. No, więc dostają Republikanie taki list pod nos. No i co mają zrobić? No, podpisują. Myślę, że to jest czasami aż tak pragmatycznie banalne.
I na koniec, czego się pan spodziewa? Czego się pan spodziewa w listopadzie, wtedy, kiedy ten raport już ma być przygotowany? Jakie będą reperkusje, jakie mogą być konsekwencje?
No właśnie tego raportu Departament Stanu za bardzo przygotowywać nie chce i stąd cała ta kabała, też wewnątrzamerykański spór. To też musimy sobie uświadomić, jeżeli coś jest do ugrania, no to może właśnie bazowanie na tych animozjach trochę pomiędzy Departamentem Stanu, administracją Trumpa, która widzi interesy z Polską, a kongresmenami i senatorami, którzy mają indywidualne interesy indywidualnych tam mocodawców. No musimy po prostu też mówić i Amerykanom, i Żydom, że my też mamy coś tutaj do włożenia do tej kasy i to nie jest tak, że można na Polskę wywierać jakiekolwiek naciski, a my na wszystko stoimy pokornie głowę i nawet jak jakiś raport wyjdzie do Departamentu Stanu i on tam odpisze, że jeszcze są jakieś kamienice niezwrócone, no to trzeba machnąć ręką i powiedzieć, okej, chcecie się tak bawić, no to może na przykład, nie wiem, Francuzi nam pomogą zbudować elektrownie jądrowe, albo może niekoniecznie weźmiemy tyle myśliwców, jak chcieliście, albo może tam na jakimś innym polu się zastanowimy, czy są alternatywy, no. Nie jesteśmy brzydką panną na zadaniu już teraz, dyplomatyczną, ale też coś kupujemy i to za poważne pieniądze od Ameryki, więc trzeba mówić Donaldowi Trumpowi i jego ludziom, że tu wygaście ten konflikt, my się sobie tam jakoś z nim uporamy, ale no, jak chcecie z nami robić interesy, no to albo z Izraelem, albo z Polską i tutaj wreszcie rację. No chyba, nie wiem, może to jest mało satysfakcjonujące i bardzo ogólne, ale no sądzę, że tu jednak potrzeba asertywności, bo jak widać, każde inne rozwiązanie niczego nie zmienia w obecnej sytuacji.
A ja jeszcze na koniec już zmienię zupełnie temat. Pan jest z Krakowa, pan przecież sytuację polityczną i w ogóle sytuację bieżącą w kraju bardzo mocno śledzi. Pojawiły się różne protesty, różne formy wsparcia. Mówię tutaj o wypowiedzi księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Co pan sądzi o tych słowach, które wypowiedział niecały tydzień temu?
No faktycznie było w zeszłym tygodniu bodajże taki dzień protestów od środowiska LGBT pod kurią na Franciszkańskiej, chyba w sobotę. Środowiska Gazety Polskiej, z tego co wiem, zbierają się z jakimś wiecem poparcia, no więc ewidentnie jest to temat polaryzujący i nośny. Co ja myślę? Ja myślę, że arcybiskup ma prawo wypowiadać nawet słowa mocne, bo jest kaznodzieją, a tutaj pewna jest poetyka i pewne aluzje są w tej przestrzeni dozwolone, ale wydaje mi się, że ponad to, co jest dozwolone, jeszcze powinien być jakiś rozsądek, który mówi, czy te słowa wnoszą coś dobrego, czy one naprawdę przybliżają nas do jakiegoś dialogu, czy tworzą kolejne płaszczyzny sporów, które ludzi dzielą, ani specjalnie rozwiązują problem na przykład, nie wiem, ideologii LGBT w przestrzeni publicznej, która mogłaby być w jakiś sposób represyjna wobec wolności słowa, czy narzucać jakiś model rodziny, którego katolicy nie przyjmują. Myślę, że to można robić skuteczniej. Nie podobało mi się też to, że arcybiskup użył tych słów płynnie bardzo, przechodząc od tego wiersza podczas powstania warszawskiego pisanego o czerwonej zarazie, które ratuje od czarnej śmierci, No jednak to była msza święta z okazji Powstania Warszawskiego. Tamci ludzie walczyli z realnym zagrożeniem okupantów, którzy mordowali. Myślę, że jakiekolwiek aluzje do LGBT, tęczowej zarazy i tak dalej, mógł sobie ksiądz arcybiskup po prostu wtedy polerować, bo jeżeli czasami do obozu lewicowo-liberalnego mamy pretensje, że miesza historię do polityki i na odwrót, no to jednak szanujmy rocznice, jeżeli one są o Powstaniu Warszawskim, to mówmy o Powstaniu Warszawskim, a nie o, nie wiem, o środowiskach spod tęczowej flagi. No nie o to walczyli powstańcy wtedy, z całym szacunkiem dla arcybiskupa. No i mi się nie podoba takie mieszanie wątków jako historykowi po prostu. Natomiast cała reszta, ta różna tutaj wokół tych słów, no jakaś taka, no nie wiem, histeria też z tym, że już do kościoła niektórzy nie będą chodzić, bo się nie zgadzają ze słowami. No taka trochę dzieci nadal, do kościoła się nie chodzi ze względu na kazania. No ale widać po prostu, że czasami taka jedna iskra wystarczy i kolejny pożar wybucha. Sądzę, że hierarchowie raczej takich iskier tworzyć bez potrzeby nie powinni. No tak mi się wydaje.
Mówił pan Marcin Makowski, dziennikarz do rzeczy, ale także Wirtualnej Polski, który teraz jest, no gdzie właśnie, gdzie pan jest,
teraz
gdzie pan
jestem,
odpoczywa?
Wie pani co, jestem przy starym budynku Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej. Właśnie byłem z kuzynem, który przyjechał na urlop w takim Muzeum Historii Polskiej Skocków Lego. Bardzo fajny sposób, jak można opowiadać współczesną historię Polski. Od bitwy pod Grunwaldem po obronę Westerplatte w sposób, który jest dla młodych ludzi i dla zagranicznych turystów ciekawy i zabawny. I to może być taka pozytywna konkluzja naszej rozmowy, że mamy świetną historię, mamy argumenty w takich sporach historycznych, również jeżeli chodzi o II wojnę światową, a może przede wszystkim, komu musimy umieć ładniej, lepiej i skuteczniej o tej historii opowiadać. I może to jest jakiś długodystansowy klucz do załatwienia takich spraw, jak choćby kwestie restytucji.
Pan Marcin Makowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, jest godzina 17:35. Wakacyjne popołudnie wnet, drodzy Państwo, trwa, a my dzisiaj mamy płytę, z którą się nie rozstajemy, Dekalog. A Dekalog między innymi skomponowana płyta przez Marcina Pospieszalskiego, Michała Lorenca, Józefa Skrzeka, czytanego Melendeza. To oni tutaj na tej płycie się udzielają. Płyta piękna. Dariusz Malejonek także podczas nagrywania tej płyty brał udział. I właśnie dziewiąte przykazanie to wykonanie Darka Malejonka, który razem z Marcinem Pospieszalskim tę muzykę stworzył. Posłuchajmy, jak Darek Malejonek widzi i słyszy dziewiąte. Wakacyjne popołudnie wnet przenosi się właśnie do Kalifornii, do południowej Kalifornii, gdzie jest Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, właśnie w południowej Kalifornii. Halo, halo, słyszymy się dobrze?
Witam pani Magdaleno, witam państwa.
No a my teraz kontynuujemy temat listu 88 senatorów do sekretarza stanu Mike'a Pompeo w sprawie restytucji mienia, w sprawie zaangażowania Mike'a Pompeo w tę restytucję odnośnie Polski. Jak wygląda ta sprawa teraz z perspektywy amerykańskiej, bo Polską już trochę znamy.
No więc ten list jest ważny. No, ja myślę, że świadomość tego faktu wreszcie zaczyna docierać do Polaków, że te sprawy tutaj są w Stanach dalej wałkowane i to jest taki wątek, który no, będzie tutaj przedmiotem rozmaitych nacisków politycznych w Stanach Zjednoczonych. No, ten list jest dosyć taki dziwaczny w pewnym sensie. Odwołuje się głównie do kwestii restytucji, czyli do rzeczy, które no, mają jakby podstawy prawne. Natomiast no, problem z całym tym tematem jest taki, że do jednego worka wrzuca się zarówno te prawne roszczenia oparte o kwestie restytucji, czyli oddawania tego, co komuś rzeczywiście zabrano, i tych rzeczy, które są ekstraprawne i które zupełnie nie mają pokrycia w żadnych prawach, ani amerykańskich, ani polskich, ani międzynarodowych. I no, to jest ten właśnie taki istotny punkt tutaj, dlatego że w Stanach większość ludzi kompletnie nie rozróżnia tych rzeczy. No, ja tak jak chyba większość racjonalnych ludzi, uważam, że te kwestie restytucji powinny w Polsce być załatwione na poziomie legislacji jakiejś, no, z tym, że to chodzi właśnie o te prawne roszczenia, czyli jeżeli ktoś miał tytuł własności i go stracił na, powiedzmy, z powodu nacjonalizacji, szczególnie jeżeli ta nacjonalizacja była przeprowadzana ze złamaniem nawet obowiązującego wtedy prawa, no, oczywiste jest, że te osoby powinny tutaj odzyskać swoją własność. Natomiast no, problem jest szerszy w Stanach, ponieważ tutaj wszystkie te ugrupowania roszczeniowe oczywiście wrzucają tutaj te aktywa pozostawione bezpotomnie, bezspadkowo i bezdziedzicznie do tego samego worka i Amerykanie kompletnie nie rozumieją tych rzeczy. No, głównym naszym tutaj jakby problemem jest właśnie ta kwestia tych roszczeń bezzasadnych, roszczeń ekstraprawnych, kompletnie wyimaginowanych. A no, to są właśnie te roszczenia z rzędu 330 tam miliardów dolarów, które są...
Ale wejdę, przepraszam panu, w słowo, bo tak jak pan powiedział, największym zagrożeniem dla polskiej racji stanu, dla polskiego budżetu są nieruchomości bezdziedziczne, które są po prostu mieniem bezspadkowym. Takiego przecież, takiej regulacji w prawie międzynarodowym w ogóle nie ma. Ona nie istnieje, więc nie powinna w ogóle funkcjonować w przestrzeni publicznej, ani także...
No, dokładnie, ale to nie przeszkadza tym ugrupowaniom tutaj w Stanach Zjednoczonych jednak podnosić tego typu roszczeń.
Tak, a jak pan powie i co pan myśli na temat tego, że tylu republikanów, zwolenników przecież Donalda Trumpa podpisało się pod tym listem?
No wie pani, no to jest ten dosyć oczywisty wątek uzależnienia wielu tutaj polityków amerykańskich od rozmaitych dotacji. To jest kwestia no, sposobu, w jaki system polityczny w Stanach pracuje. To jest tak, że oczywiste jest, że nikt z tych osób nie jest tam w kongresie od tak, tylko musi mieć ogromne poparcie. Przeciętnie taka kampania wyborcza tutaj kosztuje no, do kilkudziesięciu milionów dolarów.
I więc... uważa pan, że mają wsparcie i mają poparcie no, środowisk żydowskich?
Tak. Ugrupowania te roszczeniowe żydowskie, no, ten system jakby tutaj kultywują. No, jasne jest, że pieniądze w polityce ogromną rolę spełniają. Ale pani Magdaleno, jeżeli mogę się cofnąć na chwilę tutaj, co Polska może zrobić? Bo ja myślę, że jest dużo takiego no, takiej niekompetencji tutaj, jeżeli chodzi o działania naszych władz. Choćby pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, wczoraj w programie trzecim Polskiego Radia właśnie powoływał się na tutaj umowę polsko-amerykańską z 1960 roku jako takie antidotum na to. No, prawda jest taka, że w 2015 roku Departament Stanu zakwestionował w ogóle interpretację tej umowy, którą pan Michał Wójcik wczoraj tutaj jakby nam proponował. No, kwestia jest taka, że Amerykanie w tej chwili uważają, a to jest oficjalna pozycja, że ta umowa dotyczyła tylko tych osób, które były obywatelami amerykańskimi w momencie nacjonalizacji. Czyli wszystkie osoby, które nie były obywatelami amerykańskimi, no nie są objęte tą umową. No ja mogę tutaj być może stanąć trochę w obronie polskiej interpretacji w tym sensie, że znany mi jest jeden przypadek przynajmniej, no, tych, wie pani, ja nie mam możliwości naprawdę przejrzenia wszystkich tych 11 tysięcy aplikacji, które po 1960 roku złożono i które rozpatrzono pomyślnie i które naprawdę dotyczyły osób, które były osobami posiadającymi obywatelstwo amerykańskie w czasie momentu nacjonalizacji ich nieruchomości, a które nie. Natomiast jest mi znany jeden przypadek, kiedy pewna rodzina dostała tutaj obywatelstwo amerykańskie między 52 a 55 rokiem, natomiast nieruchomości ich w Warszawie znacjonalizowano w roku 46. A no, to jest oczywiste, że te osoby dostały tutaj jakieś rekompensaty od Amerykanów, to by było równoważne jakby temu stwierdzeniu, że niekoniecznie ta interpretacja zaproponowana tutaj w 2015 roku przez Departament Stanu i komunikowana panu ambasadorowi Schnepfowi między innymi jakby jest prawdziwa. Ale no, ja nie widzę z polskiej strony naprawdę kompetentnej analizy tych rzeczy i tutaj no, nie jestem żadnym specjalistą od kwestii prawnych. Niemniej myślę, że mimo wszystko poziom niekompetencji niektórych osób, które się wypowiadają oficjalnie na ten temat po stronie polskiej jest po prostu przerażający. No, potrzeba zrobić inwentaryzację wszystkich tych spraw, które zostały załatwione do tej pory. To znaczy zaczynając od spraw sądowych w latach 1945.
Tak, to wiemy, że taka
1989.
Tak, taka inwentaryzacja na pewno jest potrzebna, tak, i na pewno jest ważna. Tylko nadal istota nie jest zrozumiała, bo przecież ktoś, kto jest spadkobiercą, może wystąpić na drogę sądową, może normalnie w polskich sądach przez ostatnie 30 lat dochodzić swoich praw i tutaj żadne specjalne akty i specjalne naciski nie są potrzebne, bo jeżeli mówi się o ofiarach Holokaustu, to przecież wiemy, że jeżeli są prawowitymi spadkobiercami, to polskie sądy to przecież uznają i tutaj nie potrzeba nic więcej.
No tak, ale problem jest inny. To nie chodzi tutaj o polskie sądy w tej chwili, tylko chodzi o po prostu polityczne dyktaty i szantaże wychodzące ze strony amerykańskiej.
Ale one są, są ze środowisk żydowskich, ale przecież nie wierzy pan albo nie pokłada pan nadziei w słowach i premiera, i prezydenta Polski, którzy mówią, że te roszczenia są zupełnie bezzasadne?
No nie, ponieważ no nie uważam, że bierze się pod uwagę naprawdę powagę sytuacji stworzonej po uchwaleniu aktu S447. To jest akt prawny, który zobowiązuje w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. Prawo polskie to jest jedna rzecz, a prawo amerykańskie jest drugą rzeczą. Tutaj Amerykanie są zobowiązani w tej chwili prawnie do pociągania do odpowiedzialności. To jest dokładne sformułowanie nawet z tego listu.
Ale przecież nie wiemy, jak ta odpowiedzialność na razie ma wyglądać. Czy to jest jakaś penalizacja, czy to jest niedookreślone?
No to ja powiem, jak to będzie wyglądać. To będzie, to jest sprawa rozwojowa.
Ale już tam dokładnie w tym akcie 447 nie ma odpowiedzialności. Nie ma konsekwencji.
No zaraz. Akt 447 zobowiązuje Departament Stanu do wydania tego raportu.
Tak, ten raport i co
będzie
dalej?
Negatywny. Tak. I wtedy ta sprawa wraca do kongresu i kongres będzie musiał podjąć pewne decyzje, a tutaj się właśnie mówi o tym, o jakby odpowiedzialności. A jeżeli mówimy o odpowiedzialności konkretnych krajów za wypełnienie obietnic, jak oni to sformułowali w tym liście, względem tych, co tam przeżyli Holokaust, ale tak naprawdę ten akt przecież nie mówi tylko o tych, co przeżyli, tylko odnosi się bezpośrednio do spraw związanych z pozostałościami tymi bezpotomnymi, bezspadkowymi i bezdziedzicznymi. Czyli to jest wszystko to, co prawnie polska strona przejęła po II wojnie światowej.
Ale konsekwencji na razie żadnych nie ma dla Polski albo dla krajów, które się nie wywiążą z tego raportu, tak jak Amerykanie chcą.
No w tej sekundzie nie ma. To nie znaczy, że mamy tutaj sprawę załatwioną. Te sprawy są rozwojowe. No, to nie jest tak, że ten akt uchwalono od tak sobie. No, ten akt uchwalono
żeby była
podstawa prawna.
Przyglądamy się temu, jak pan wie, bardzo dokładnie w Radiu Wnet. Ale jeszcze inna sprawa już na koniec. Pan organizuje, jest współorganizatorem konferencji, ważnej konferencji, która będzie miała miejsce w listopadzie. Powiedzmy też o tym wydarzeniu, które jest oddolne i bardzo potrzebne.
No więc to jest kwestia tutaj tych innych zaniedbań. To jest kwestia pracy na niwie polityki historycznej. To naprawdę nie powinno być tak, że grupy takie jak nasze tutaj muszą te kwestie robić za polskie państwo. Ja myślę, że wystarczająco dużo mamy rozmaitych instytucji w Polsce, bardziej kompetentnych od nas, które powinny te rzeczy robić. No fakt, że zajęliśmy się kwestią zorganizowania konferencji właśnie w Waszyngtonie i właśnie w listopadzie, wtedy kiedy ten raport ma być tutaj pokazany, no świadczy o tym, że ktoś śpi w Warszawie, bo ta konferencja powinna być organizowana tutaj proaktywnie, a nie przez nas, tylko przez bardziej kompetentne siły. No, prawda jest taka, że mamy tutaj poważnych historyków, którzy się zaangażowali w kwestie programowe i to nie jest całkiem improwizacja.
Niemniej, a czy może pan zdradzić jakieś nazwiska, kto będzie brał udział w konferencji?
No, profesorem tutaj, osobą wiodącą, przewodniczącym komisji jest profesor Kornat na przykład. Jest 7 osób w komisji programowej. To są wszystko znane osoby w Polsce. Ja chętniej bym na ten temat może rozmawiał dłużej nawet, może następnym razem, bo ten temat sam w sobie jest absolutnie tutaj kluczowy i istotny. No, jasne jest, że polska polityka historyczna jest tutaj zasadniczo prawie nieobecna w Waszyngtonie, natomiast no, mamy tutaj próby w ogóle eliminacji Polaków z historii II wojny światowej. Przykładem tego jest choćby ta najnowsza tutaj propozycja, to jest akt 943, HR 943.
Ale o tym opowiemy już następnym razem, bo czas nam się kończy. Dobrze?
No, dziękuję Umawiamy się.
Tak.
Jestem gotów zawsze rozmawiać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Jeśman prosto z południowej Kalifornii. Drodzy Państwo, będziemy się oczywiście sprawie przyglądać i na konferencję także zapraszać. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia, drodzy Państwo, 17.56 i jeszcze na koniec popołudnia Wnet uda nam się dzisiaj zagrać coś z płyty krakowskiej. Pankracy Sessions to jest płyta wydana już 11 lat temu, ale bardzo mocno zaangażował się w nią Stanisław Sojka. I to Stanisław Sojka zaśpiewał piosenkę, taki utwór, żeby nam się chciało. No i zaraz Państwo posłuchają, ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk-Gadowska była na dzisiaj z Państwem od godziny 16 do godziny 18. Dzisiejsze popołudnie Wnet zrealizował Jan Dudziński i pomagał nam także Paweł Chodyna. A ja zapraszam już w imieniu Tomka Wybranowskiego na jutrzejszy poranek Wnet i życzę miłego popołudnia.